Minęła 23. Do północy coraz mniej czasu zostało, jak wspomniałam. Kolejni goście w studiu, panie, które do nas przyjechały mimo mroźnej pory. Witamy serdecznie. Dziś przypomnę raz jeszcze grupy rodziny Al-Anon. Zawsze spotykamy się w drugą środę miesiąca. No to jest nowy rok, więc całkiem nowe rozdanie. Raz jeszcze dobry wieczór. Proszę dobry się wieczór. Przedstawić, przypomnieć słuchaczom.
Dobry wieczór. Mam na imię Henia. Jestem Al-Anonką od iluś lat już.
Wielu. Nie
wielu,
mało.
Wielu. Kobietom się lat nie liczy.
Oczywiście.
Dobry wieczór. Mam na imię Teresa.
Miło mi, że jesteście panie ze mną w studiu. Magda opowiadała o hasłach, które jakby wspierają ją, pomagają, uczą pokory, uczą i dodają siły. Ale początek roku to i początek drogi dla bardzo wielu. Bardzo wiele z was ponownie wchodzi na program jakby z każdym rokiem. Jak to jest u pani, pani Heniu?
U mnie to nie od razu tak weszło. Mnie potrzeba było ileś, a mogę powiedzieć lat, to nie miesięcy, bo najpierw u mnie był strach, co będzie, jak się potoczą moje losy, jak się potoczy, jak się życie potoczy mojej rodziny. Ale to jak zaczęłam przychodzić i zobaczyłam kobiety, które mają taki sam problem. I to było dla mnie takim budującym jakby stwierdzeniem, że te kobiety są na różnych etapach. Mhm. Że to nie tak, że...
Że dobrze trafiłam właśnie tu, tak?
Tak. Raz, że ktoś mnie wysłuchał. Drugi raz, że jest kobieta, która już na przykład przerobiła te 3-4 kroki. Już nie, jest na przykład jej mąż trzeźwieje 3-4 lata. I to było dla mnie budujące, ale wiem, że najważniejsze to było dla mnie właśnie dziś.
Właśnie dziś.
Właśnie.
A propos haseł, o których
tak,
w tym
no
roku
tak.
częściej będziecie mówić, chcecie je mm-hmm. przybliżyć jakby słuchaczom, pokazać, że słowa mają ogromną moc, my to wiemy i wagę, ale w odpowiednim momencie, mm-hmm. odpowiednie zdanie, które dodaje czego? Siły?
Tak, bo można kręcić film. Można cofać się do tyłu, a co on mi zrobił, a co ja zrobiłam, a jaka we mnie była złość, albo lecieć i wyobrażać sobie, co to będzie, kiedy mm-hmm. będzie. Mm-hmm. Nie. Ja się nauczyłam tego, że właśnie dziś jest najważniejsze. I skupić się na tym, gdzie jestem, co czuję, co mogę zrobić. Ten pierwszy krok jest o bezsilności, ale nie bezradności.
Warto to podkreślić i przypomnieć, tak. zwłaszcza tym, którzy być może po raz pierwszy włączyli radio w tej chwili i zastanawiają mm-hmm. się, o czym one rozmawiają, te panie. No rozmawiają o programie 12 kroków.
Tak. Ja przeczytam pierwszy krok. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem. Uzależnienie w mojej rodzinie, do czego mnie doprowadziło. Chaos, nerwica, bezradność, ale jeszcze wtedy nie umiałam bezsilności, jeszcze nie umiałam tego określić. Mhm. Bezradność, bo cokolwiek zrobiłam, to wracaliśmy do tego samego punktu. I tu mi się wydaje, że... Tylko, że ja mam tak, jestem ciekawym człowiekiem. Mhm. Co mogę zrobić, z kim porozmawiać. Czytałam, dużo czytałam książek psychologicznych, ale doszłam do wniosku, że no dobrze. Ja
wszystko to za mało, tak?
To za mało, bo ja nie mam z kim to, o tym porozmawiać. I trafiłam najpierw na terapię, a później na Al-Anon. Bo terapia daje to, że człowiek jest świadomy siebie, ale Al-Anon daje to, że człowiek załatwia takie przyziemne sprawy. Przychodzi na ten meeting i załatwia przyziemne sprawy swoje, o takie codzienne.
Proste, ktoś by tak. powiedział, jakże ważne, prawda? Mhm.
No bo to podstawa naszego życia.
Z tego składa się życie. Mhm. Bardzo często tak jest, że podczas terapii, to ważne, o czym pani mówi, że podczas terapii osoba zainteresowana zmianą zauważa siebie, a taka złota myśl, która nam towarzyszyła przed 23 w rozmowie z Magdą, jest taka, że ona dzięki drodze i podróży poprzez drogę 12 kroków, w ogóle wejście w program, odnalazła albo odkryła siebie, zauważyła siebie.
To jest ważne, bo tam się cały czas mówi, na meetingach się mówi, bo tam, gdzie jest problem jakiegoś uzależnienia w rodzinie, kobieta najczęściej bierze taką funkcję, ja się wszystkim zajmę. Ja wszystko zrobię. Ja wszystko pokonam.
Nie ma wyboru teoretycznie, prawda? Zdawałoby się, a jednak
tak,
ma.
Tak, ma. Oczywiście, że ma.
I to staracie się pokazać.
Tak, właśnie. Ja nauczyłam się tego też na meetingu, bo na każdym meetingu w grupie powinna być osoba. I jest. W tej grupie, do której ja chodzę, jest osoba, która pilnuje programu. Nie gadamy o byle czym, tylko skupiamy się na tym, co możemy zrobić, co mówi ten krok dany w każdym miesiącu. I jakby na drugi dzielimy się, co żeśmy zrobiły, ale nikt nikogo nie popędza.
No właśnie o tym pośpiechu też warto pamiętać, by się nie śpieszyć. Tak? A my się z reguły w ogóle w dzisiejszych czasach wszyscy biegniemy.
Moja koleżanka ma takie powiedzenie. Pośpiech poniża.
Niezwykłe.
I mnie to jakby z tyłu głowy przychodzi. Chociaż nie, już nie jestem na takim etapie, żebym się spieszyła. Bo ile można zobaczyć, jak się człowiek nie spieszy? Ile usłyszeć?
Dostrzec
człowieka, przyrodę.
W ogóle zauważyć.
Zauważyć,
może
oczywiście. A najważniejsze siebie. Zauważyć siebie, nie zagadywać. Ja przestałam zaśmiewać, zagadywać, tylko mówię sobie, ja lubię ze sobą rozmawiać. I mówię, Henia, weź przestań mnie oszukiwać. Przestań. Tylko siądź, pomyśl właśnie dziś.
Właśnie dziś. Nie odkładać tego na jutro. Nie odkładać na potem. Zresztą jest taka dolegliwość, czy niektórzy nawet specjaliści umieszczają ją w kategoriach swoistego uzależnienia i problemu. Odkładanie zaczyna się od odkładania naczyń w zlewie, a kończy się na odkładaniu wszystkiego, co ważne w życiu.
Też.
Więc niczego nie należy odkładać.
No nie, zależy. To wszystkiego nie.
Dobrze, to rozwiniemy tę myśl.
Ja myślę, że pewnych rzeczy, tylko ja uczyłam się odwagi. Uczyłam się zauważać siebie, ale czy ja mam odwagę powiedzieć...
Mówimy o drodze w ramach programu 12 kroków, kiedy już weszła pani na ten program i rozpoczęła wędrówkę w towarzystwie sponsorki.
Ale ja muszę powiedzieć, że ja jeszcze przed terapią i przed Alanonem to jakby próbowałam zmieniać swoje życie. Ja byłam z natury buntownikiem i najpierw prosiłam, mówiłam, a później stawałam i ja to robię. Ja swojego męża przez 5 lat nie mogłam namówić na zwiedzanie Kozłówki. Aż w pewnym momencie stanęłam na środku mieszkania i powiedziałam, jadę do Kozłówki. I wyszłam.
I pojechała pani.
I pojechałam. I byłam jedna, która zwiedzała Kozłówkę.
No tak, bo ludzie czasem jeżdżą w takie miejsca po to, żeby pospacerować. Tak.
Ale ja muzeum zwiedzałam. Pani kustosz mówi, no nie, musi być 10 osób, ale zrobię wyjątek. I to było niesamowite zwiedzanie Kozłówki Muzeum.
Taka wyprawa, którą się zatrzymuje i pamięta, prawda? A co zmieniła, co odwróciła w pani spojrzeniu i życiu ta wyprawa?
Ja myślę, że wszystko to, co robię, to czytam, rozmawiam, czy zwiedzam tą Kozłówkę, mnie zmienia. Poszerza, jakby dodaje mi odwagi, poszerza horyzonty. Spotykam ludzi, którzy są fantastyczni. W innym wypadku bym ich spotkała. I to jest super. Nawet to, że jestem tutaj. To zmienia coś.
No i daje pani szansę tym, którzy są po drugiej stronie radioodbiorników. Kto wie, kto nas teraz słucha i dla kogo te pani słowa będą ważne. i twórcze.
Ja myślę, że...
Sprawcze.
A, sprawcze. No właśnie. Że ja myślę, że jak się szuka, to się znajduje. No właśnie, może jak sam raz. Zapraszam. Zapraszam, bo ja myślę, że człowiek jest bardzo samotny, jeśli zostaje z tym problemem, z uzależnieniem, z problemami rodzinnymi. A zawsze można z kimś dzielić. I z drugim człowiekiem, a z grupą. To jest super. To jest naprawdę budujące, jednocześnie przywracające wiarę w siebie, ale
no i radość życia chyba.
Radość życia, no pewnie. Usłyszałam ostatnio na meetingu, jak dziewczyna mówiła, przyszłam pierwszy raz do was, a wy się śmiejecie. A ja wtedy jakoś tak dla żartu zaczęłam śpiewać arie operowe przed meetingiem. I ona mówi, jak mnie to zaskoczyło, że wy jesteście takie radosne. A ja zdołowana, przestraszona, ale ja myślę, że po prostu serdecznie witamy te młode osoby.
Młode, to jest bardzo ważne, żeby człowiek, kiedy zwłaszcza, to często wypływa w waszych opowieściach, świadectwach, historiach prawdziwych, że zanim przekroczy się ten próg, ten pierwszy krok taki w realu się postawi, to jest duży niepokój, duża niepewność, obawa, lęk. To są wszystkie naturalne uczucia.
Oczywiście. Oczywiście.
Ale sztuką jest postawić ten krok. Mhm. I tak jak tu mówicie, panie, od tego pierwszego trzeba zacząć. Od świadomości tej bezsilności.
Ja myślę, że nie tylko. Bo jeśli trafia osoba w lipcu, jest inny krok.
No ale wcześniej czy później to do tego dojdzie, tak?
No tak,
jeśli chce
tego,
wejść
tak.
Indywidualnie na program, to od tego kroku powinna zacząć, tak? Tak. Jak to jest? No właśnie, to świetna okazja, żeby się trochę poopowiadały, jak to od kuchni. To oczywiście, o czym możecie
mogę
powiedzieć.
Ja? Tak, mogę ja?
Tak, na swoim przykładzie.
Ja powiem na swoim...
Pani Tereniu, proszę.
Tak, mam na imię Teresa. Na swoim przykładzie, że na mnie przyjście do Al-Anon to było tym przyznaniem, że jednak nie panuję nad sytuacją, bo ja chciałam panować i wydawało mi się, że mam kontrolę, panuję. Byłam nieświadoma takiej nadodpowiedzialności za wszystko i wydawało mi się nawet, że to jest słuszne, że ja mam wszystko wiedzieć, co się w domu dzieje, a przeważnie co ta osoba bliska robi, gdzie przebywa, co robi, z kim.
Czyli żyła pani życiem tej osoby.
Tak, już tylko chorej osoby żyłam życie, ale ja nie miałam świadomości. Ja uważałam, że tak powinno być, taka jest moja rola. A przyznam, że zanim przystąpiłam do Al-Anon, bo ja już słyszałam o tym wcześniej, ale zawsze myślałam, że to jeszcze nie ja, to nie dla mnie, bo mnie się to kojarzyło z jakąś grupą taką sekciarską wręcz. Mhm. Ale spotkałam też osoby na terapii, jednak terapia, od czego dobrze jest zacząć, tak. Że chodziły też na Al-Anon i zupełnie o czym innym mówiły. No to pomyślałam, że jak zakończę tu, gdzie mi, bo terapia dała mi taką suche informacje o chorobie, bo to jest naprawdę choroba, to uzależnienie, że ja nie pomogę tej osobie. Dla mnie to też była ta trudna terapia, bo uświadomić sobie, że ja jednak nie podołam temu. No właśnie taką wziąłem.
Zmierzyć się z prawdą, tak?
Tak, to było dla mnie trudne. A jak terapię zakończyłam, no to pomyślałam, no cóż, trzeba coś dalej robić. Więc poszłam na Al-Anon i spotkałam naprawdę świetne osoby i takie przyjaźnie. To jest, zaczęła się moja przygoda życia wreszcie. Wreszcie najlepsza przygoda życia. I dla mnie stanięcie w progu, że przyjście to jest takim, że przyznaję się, że jednak nie daję rady, że jestem bezsilna. A jeszcze ja miałam coś takiego, że poczucie wstydu i winy ogromne, bo to jest w uzależnieniu, to tak we współuzależnieniu wchodzi się w takie poczucie i winy, i wstydu, że nie podołałam, że coś zawaliłam, a właśnie choroba alkoholowa polega na tym, że się obwinia tą osobę, z którą się mieszka razem. I tu jak Henia mówiła o tej przyjaźni, o takim serdecznym przywitaniu, jak spojrzałam, że kurczę, one takie szczęśliwe, takie uśmiechnięte, ale mówią o tym samym, co ja, więc pomyślałam, ale ja chcę też tak jak one. Bo ja byłam w rozpaczy, w żalu,
W rozsypce.
W rozsypce, tak. W rozsypce, że no, zawaliło mi się życie i, no, i nie wiadomo, co będzie. I ta bezsilność, że i dzisiaj, czym dłużej jestem we wspólnocie, rozumiem ją, że ja właśnie to nie mam wpływu na tą chorobę. Ja nie jestem, naprawdę trzeba znawcy i dobrego specjalisty, żeby mogła pomóc tej osobie uzależnionej, ale przede wszystkim ona musi chcieć.
A to jest często właśnie największy problem.
No właśnie, a ja nic nie mogę. I tu uznaję bezsilność. Względem tej osoby ja nie mogę. Ja mogę...
Panie myślą, czy ta świadomość wiedzy właśnie o tym, że choroba alkoholowa to jest choroba i ona tak, a nie inaczej się objawia, tak, a nie inaczej manifestuje. Jak wiele jest no, takich sytuacji, że te osoby obok osoby chorej, nie mając świadomości, właśnie tak jak mówi pani Teresa, obwiniają się, wpadają w swoistą pułapkę własnego lęku i właściwie własnego dramatu.
Ale to wynika też...
Warto o tym mówić, przypominać.
Tak, rozmawiać, bo tak jest w rodzinach i najczęściej w większości, może bym tak powiedziała, jeśli nie ma świadomości, a ten pije, tamten pije, spotykamy się na różnych uroczystościach.
Tak, zazwyczaj się mówi, gdyby nie chciał, nie chciała, to by nie pił. Tak? No, to tak. Jego wybór, czy jej wybór. Mm.
I tak...
A to nie do końca tak jest w pewnym momencie. Tak?
Ja też byłam tak wychowana.
No każdy chyba dopóki, ma takie podejście za większość.
Tak, nie dopiekło mi, gdzie waliło mi się życie. Ja nie dawałam rady już. I nie wiedziałam, co się dzieje z tym małym małżonkiem. Aż ja za nie mogłam. Ja wpadłam w nerwicę. I wtedy trzeba było szukać...
Pomocy.
A mój małżonek odmówił mi pomocy. Kiedy ja dawałam pomoc, to było okej. Okay. A kiedy ja potrzebowałam... I ja myślę, że po jakimś czasie, to ja teraz zdaję sobie sprawę i dziękuję, że on mi to powiedział. Bo mnie to nie załamało. To było dla mnie szokiem, że po iluś latach małżeństwa mój mąż nie chciał mi udzielić pomocy i zająć się naszymi dziećmi.
Bolało
i to mocno. Ale też mnie otrzeźwiło do tego stopnia, że no to co ja mam zrobić? To co ja mam? Mam dzieci, to kto się nimi zajmie, jeśli ja teraz odpuszczę?
I to panią zmotywowało.
Tak, to mnie zmotywowało do tego, że ja mam szukać pomocy. A ja wiedziałam już, że jest taka możliwość. I po prostu jej szukałam.
To jest takie bardzo ważne, żeby chcieć. Mm-hmm. W każdym przypadku. Żeby starać się. Mm-hmm. Żeby mieć cel, jak powiedziały panie. Często wspominają w naszych rozmowach. Mm-hmm.
Tak, ja myślę. Dla mnie, jak ja trafiłam na terapię, ja chciałam ratować swoje małżeństwo. Ja naprawdę kochałam swojego męża. Wyszłam za mąż z wielkiej miłości. Ale ja tak sobie nie wyobrażałam swojej miłości i swojego małżeństwa. A bodźcem dla mnie było moje dzieci. Ja chciałam mieć ich, żeby miały inne życie. I dlatego poszłam. Żeby zmieniać. I właśnie dziś.
Właśnie dziś. Nie odkładać.
Nie. Boję się, ale robię. Usłyszałam kiedyś takie mądre słowa. Bój się i rób.
Nie zawracaj.
Tak. Ale mów o tym, że się boisz. Albo sobie, albo drugiemu człowiekowi. Na Al-Anonie. Do psychologa. Bo ja myślę, że się oswaja wtedy.
Ten lęk się oswaja.
Tak, oswaja się. Mówię, ja wiem, że jak się mówi na głos, to nie jest takie straszne już. A jednocześnie ma się odwagę i się o tym mówi.
I być może ktoś, kto usłyszy, zatrzyma te słowa i pomyśli, przemyśli.
No właśnie.
Jak to młodzi mówią, rozkmini.
Też.
Do naszej rozmowy powrócimy za kilka minut.